Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Dziś zgromadziliśmy bardzo zacnych gości w naszym programie. Kompozytora Krzysztofa Knitla, dyrygentów Andrzeja Borejkę i Marzenę Diakun, instrumentalistów Rafała Blechacza i Sharon Kam oraz jazzmena Leszka Kułakowskiego. W roku swego 70-lecia Filharmonia Poznańska zaplanowała koncerty z wieloma gwiazdami, ale najważniejszy dla nas jest w tym roku Rafał Blechacz, pianista rezydent zespołu w sezonie jubileuszowym, który już na głównym koncercie pod dyrekcją Marka Pijarowskiego wykonał koncert F-moll Fryderyka Chopina, wzruszając szczególnie w drugiej części. Z solistą rozmawia Ewa Mikołajewska.
To była decyzja bardzo naturalna, w jakimś sensie też bardzo spontaniczna, ale podyktowana tym, że mam bardzo miłe wspomnienia z Poznania, z moich ostatnich poznańskich koncertów, dlatego no, jest to dla mnie coś naturalnego, żeby pojawić się jako rezydent, artysta rezydent w sezonie 2017-18.
10 lat temu, jak Filharmonia Poznańska obchodziła 60-lecie, to też solistą był Rafał Blechacz, który grał wówczas, ale koncert E-moll.
Tak, zgadza się, i również z Markiem Pijarowskim, a pamiętam, że bardzo dobrze nam się wspólnie muzykowało.
Co się działo w pana życiu artystycznym?
Cały październik prawie spędziłem w Azji, grając recitale, na których prezentowałem muzykę Bacha, Beethovena i Fryderyka Chopina oczywiście. Wcześniej koncerty z orkiestrą, koncert fortepianowy F-moll Chopina, jak i też koncerty Beethovena. A po tym koncercie w Poznaniu zaraz ruszam na kolejne tournée z orkiestrą Birmingham, a więc Anglia, Niemcy i też jeden recital w Rzymie, taki przerywnik malutki, jeżeli chodzi o koncerty z orkiestrą.
Czyli Rafał Wędrowniczek z pana jest taki troszeczkę, prawda? I ciągle pan w podróżach.
No można powiedzieć tak, że życie artystyczne no, na tym polega, że odwiedza się różne miejsca, odwiedza się ukochaną publiczność w różnych zakątkach świata i to jest no, naprawdę piękne i budujące, bo kiedy przygotowuje się określoną interpretację w domowym zaciszu, czy to w studio, no to później przychodzi ten moment, że marzy się, aby ją po prostu pokazać w tych ulubionych salach koncertowych i tej ukochanej, ulubionej publiczności.
Korzystał pan z porad Christiana Zimmermana. Głównie chodziło oczywiście o pewne sugestie artystyczne, ale podobno też doradzał panu, jak tu zachować równowagę pomiędzy właśnie ilością koncertów, a normalnym życiem rodzinnym, tak, czy czasem dla siebie. Czy nadal korzysta pan z jego rad, czy już jest pan na tyle doświadczony i mądry, że sam pan wie, jak kierować tą proporcją?
Cały czas mamy kontakt, czy to SMS-owy, czy to mailowy, no i spotykamy się najczęściej w trasach koncertowych. Kiedy
no,
on koncertuje, tak, kiedy jesteśmy akurat, dosyć często się tak zdarza, że w tym samym czasie i w tym samym miejscu mamy koncerty
i
nieraz wymieniamy się i chodzimy na swoje koncerty. Rzeczywiście ten okres po konkursie, on był dosyć trudny, dlatego że to była zupełnie nowa rzeczywistość. Tyle różnych nowych spraw, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia i tutaj no, ta pomoc Christiana Zimmermana, jego doświadczenie 30-letnie, no było nieocenione. Było bardzo ważne, żeby uniknąć pewnych błędów, które można było popełnić w tamtym czasie.
Jak to jest z tym doktoratem pana z
filozofii? No więc ja chyba muszę zdementować pewną plotkę, która się zaczęła szerzyć, a mianowicie, że jest już po obronie doktoratu. Doktorat jest napisany, natomiast są jeszcze zmiany i poprawki różnych recenzentów, które trzeba nanieść. Wpasowanie się z terminem na tak poważny egzamin, kiedy wokół tych koncertów jest tak bardzo dużo, nie jest proste, dlatego bardzo poważnie rozważam okres wakacyjny, kiedy koncertów jest trochę mniej i kiedy można byłoby spokojnie i jak najbardziej profesjonalnie ten przewód doktorski przeprowadzić.
No tak, bo tutaj temat jest, powiedziałabym, tak wysoko mierzący, interpretacja dzieła muzycznego w kontekście jego tożsamości,
dokładnie,
prawda?
Tak, dokładnie.
Więc to już tyczy filozofii muzyki, a uczelnia to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawda?
Tak, tak. I muszę powiedzieć, że to bardzo wzbogaca. Pierwsza część pracy jest bardzo strukturalna odnośnie logiki muzyki, muzycznej logiki, jak to struktura też wyznacza w jakimś sensie interpretację, a druga część jest poświęcona pewnej duchowości w muzyce, metafizyka w muzyce, a więc tu przykłady odwołania do muzyki Jana Sebastiana Bacha jak najbardziej były pomocne. Cały czas człowiek odnajduje coś dla siebie i to bardzo wzbogaca osobowość artystyczną, ale też i taką czysto ludzką.
Kolejny raz zawita pan do Poznania w maju, 18 maja i pod dyrekcją niebyle kogo, mistrza Paula McCrisha, zagra pan 23 koncert fortepianowy Adur Mozarta z kolei.
Tak, ja muszę powiedzieć, że właśnie ten koncert 18 maja, on jest w pewnym rodzaju wstępem, a można by nawet powiedzieć, no takim początkiem tego ostatniego koncertu kameralnego, dlatego że ten utwór Mozarta, który wybrałem, koncert fortepianowy KV488, on jest wybitnie kameralny. A na koncercie z Bomsorikiem gramy też bardzo dużo Mozarta. Dlatego oczywiście no, dwa pojawienia się na scenie wiosną przyszłego roku, ale jedna muzyczna historia.
Thank you.
Rafał Blechacz wraz z Royal Concertgebouw Orchestra pod dyrekcją Jerzego Semkowa zagrał początkowy fragment Larghetta z drugiej części koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina. Międzynarodowe konkursy dyrygenckie imienia Grzegorza Fittelberga, odbywające się co 5 lat w Katowicach, należą obok konkursów pianistycznych imienia Fryderyka Chopina i wiolinistycznych imienia Henryka Wieniawskiego do najbardziej prestiżowych organizowanych w naszym kraju. Do tegorocznej edycji 10 swój akces zgłosiło aż 270 młodych dyrygentów z całego świata. Jury do konkursowych przesłuchań dopuściło 50 dyrygentów. W klasyce grudniowej podsumujemy przebieg konkursu, a teraz rozmowa Henryka Cierpioła z najlepszą jak dotąd polską uczestniczką, laureatką drugiej nagrody konkursu z 2012 roku, Marzeną Diakun.
5 lat to oczywiście dla młodego dyrygenta wręcz przestrzeń czasu. Wiele ważnych wydarzeń w pani życiu się zdarzyło. Czy istnieje dla pani coś takiego jak dotknięcie substancji dźwięku, przebiegu, analizy dzieła z poziomu poznania go wyłącznie z nagrań, czy też jakichś nośników, mediów, czy raczej polega pani tutaj na tym poznaniu bezpośrednim? W jaki sposób podejmuje pani pracę nad partyturą?
To jest zawsze bardzo złożone, bo oczywiście ja słucham bardzo dużo muzyki i rzadko zdarza się takie dzieło, które dotykam i widzę partyturę po raz pierwszy. Więc najczęściej ten obraz dźwiękowy jakiś w głowie już jest, ale trzeba przyznać, że jeśli ja mam przed sobą wykonanie danego dzieła, jeśli ja zaczynam pracę nad daną partyturą, to staram się już te wszystkie nagrania odkładać. Ale oczywiście nawet jeśli słucham tej muzyki, abstrahując od tego, czy się przygotowuję do koncertu, czy nie, to lubię mieć ze sobą przede wszystkim też płyty CD, dobry sprzęt grający, który posiadam w domu, i wiele nagrań tego samego dzieła. Lubię porównywać, lubię smakować, lubię oczywiście znajdować też te, które do mnie najbardziej trafiają, ale jeśli już ja muszę zabrać się za partyturę, za każdym razem trzeba odłożyć to, co gdzieś tam może gra w głowie, i po prostu zagłębić się w ten materiał zapisany. I czasami na nowo, a czasami po raz pierwszy, po prostu go rzetelnie odczytać. I w tym oczywiście pomaga instrument, ale przede wszystkim też wyobraźnia muzyczna, dźwiękowa, jakiś rodzaj bagażu doświadczeń, który się ma już ze sobą, który się nabywa podczas kontaktu z różnymi orkiestrami, czyli te różnorakie barwy dźwięków różnych instrumentów. I to staram się później nakładać jakby na ten zapis nutowy, na partyturę.
To jest też pochodną takiego przełożenia pokoleniowego, bo wiadomo, wielkie dzieła, one funkcjonują w naszej wyobraźni, ale młody artysta będzie odczytywał je dalece inaczej od wielkiego artysty, kreatora, który jednak żył w innych warunkach, w innych przestrzeniach, pod innym wpływem być może, oddziaływały na niego inne bodźce.
Nie wiem do końca, czy to jest wpływ dzisiejszego życia, bo życie nam przyspiesza na pewno, jest coraz głośniej, coraz więcej, myślę, chaosu też w tym naszym świecie, a ja wręcz przeciwnie, szukam w muzyce jak najwięcej, przede wszystkim chyba też ciszy, przede wszystkim jakiegoś zrównoważenia, piękna brzmienia, i to jest dla mnie bardzo ważne, bo muszę powiedzieć, że obserwując dyrygentów, orkiestry, artystów tego XXI wieku, z przykrością muszę stwierdzić, że muzykę najczęściej oglądamy teraz. A coraz mniej osób zagłębia się rzeczywiście w ten słuchowy odbiór.
Zamyka oczy, pozwala na grę własnej wyobraźni.
Tak, ale przede wszystkim słucha, uważnie słucha tego, co jest. Bardzo dużo teraz wśród nas dyrygentów, którzy bardziej odstawiają teatr na podium, i nie mam nic przeciwko temu, jeśli to ma piękne przełożenie na brzmienie orkiestry. Ale jeśli to jest li tylko teatr, a dźwiękowo nie ma to zupełnie żadnego celu, no to wtedy się zastanawiam, czy to ma sens. Ja lubię odseparować się troszeczkę od świata, zdystansować nawet od ludzi. Kiedy przygotowuję jakikolwiek utwór, potrzebuję takiego wyciszenia, spokoju, żeby w pełni się w ten zapis nutowy wczytać. I nie wiem, czy ta sytuacja obecna tak wpływa na mnie. Myślę, że bardziej to, co rzeczywiście jest napisane w nutach i jak to przełożyć, jak później włożyć w to swoją energię i dojść do jakiegoś porozumienia też z muzykami, bo to jest też później bardzo ważne.
Pani Marzeno, wszak jest oczywiste, że realizacja swojej koncepcji wykonawczej możliwa jest za pomocą oczywiście świetnie skomunikowanych w sensie emocjonalnym współpracy i porozumienia muzyków takiej czy nie innej orkiestry. Dane już pani było współpracować z wieloma znakomitymi zespołami. Czy są takie, do których chętnie by pani wróciła? Albo takie, no, z którymi różnie w wymiarze współpracy się układało?
Chyba mogę tak generalizować, że te świetne orkiestry, one są trudne do współpracy. Oczywiście nie wszystkie, to jest naprawdę za każdym razem i w każdym kraju, i w każdym mieście inaczej. Jedną z orkiestr, które sobie bardzo ukochałam, z którą ta współpraca była, szczerze mówiąc, najdłuższa, to oczywiście Radio France, filharmonicy Radia France. I najczęściej jakiś ideał koloru brzmienia danego instrumentu, który mam w głowie, pochodzi właśnie od tej orkiestry. Rzeczywiście nasłuchałam się ich bardzo dużo. Wybitni muzycy tam grają, zwłaszcza na przykład w instrumentach dętych drewnianych, ale i w blasze. Niesamowita barwa kwintetu, więc na pewno tam bardzo lubię wracać. Ale naprawdę za każdym razem, w większości przypadków, te próby w moim wykonaniu to są taką naprawdę rzetelną, ciężką pracą. Ale jeśli ona zostanie wykonana rzetelnie, to wtedy efekt koncertu jest naprawdę powalający i zdarzało mi się tak kilkakrotnie. Dopiero wtedy muzycy w 100% są przekonani do mojej wersji pracy czy zrozumienia danego dzieła. Więc muszę przyznać, że kilkakrotnie miałam do czynienia z takimi trudniejszymi tygodniami pracy. Natomiast efekt koncertu był na tyle fascynujący, to był po prostu wybuch energii z jednej i z drugiej strony, bo to, że ja daję bardzo dużo, to nie wystarczy. To musi działać w obie strony. Orkiestra, wyczuwając to, co ja chcę dać, musi też oddać mi i ja wtedy mogę jeszcze jakby to zdublować albo jeszcze zwiększyć.
Był to finałowy fragment poematu symfonicznego Taras Bulba Leosza Janaczka w wykonaniu Praskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Marzeny Diakun. Andrzej Borejko, który pierwsze lata swego życia spędził w Poznaniu, coraz częściej powraca do Polski, no i do miasta, w którym się wychował, gdzie w latach 90. był dyrektorem artystycznym Filharmonii Poznańskiej. Tym razem z zespołem oraz chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej zaprezentował 13. symfonię Dymitra Szostakowicza Babiar, a z Klarą Dżumikang 5. koncert skrzypcowy A-dur Mozarta. O współpracy ze swoimi orkiestrami w świecie tak mówił do mojego mikrofonu. Orkiestra na Florydzie daje ci dużą swobodę. Nawet mówiłeś o tym, że daje ci możliwość pokazywania muzyki wespół z malarstwem, z literaturą, tak, z innymi dziedzinami sztuki.
Nie tylko daje mi taką możliwość, ale to był mój warunek, kiedy podpisywałam umowę, bo muzeum i filharmonia znajdują się pod jednym dachem i mają wspólną dyrekcję. I ta wspólna dyrekcja w 100% podziela mój pogląd o tym, że słuchając muzyki i mając możliwość na przykład porównać malarstwo tego samego okresu z tego samego kraju z utworem, który jest wykonywany w tym tygodniu, powiedzmy, przez orkiestrę, to bardzo pomaga i tym, którzy oglądają obrazy, i tym, którzy słuchają symfonii. A ponieważ bilet jest jeden, człowiek, który kupuje bilet, może pójść i do muzeum, i do filharmonii. I ponieważ dyrektor muzeum jest bardzo otwarty na to, żeby dopasowywać od czasu do czasu swoje własne wystawy, bo on też planuje swoją działalność z moimi koncertami, ale ja na odwrót staram się też, wiedząc o jego planach, odnajdywać w programach swoich to, co może połączyć nas, więc to jest idealna sytuacja. Kiedyś myślałem, że to samo mi się uda zrobić w Brukseli, bo w Brukseli Orkiestra Narodowa ma siedzibę w Palais de Beaux-Arts, ale Palais de Beaux-Arts ma własną dyrekcję, która ma zupełnie idzie swoją drogą, oni mają swoje plany i dogadać się o wspólnych planach nam nie bardzo się dało, bo każdy ciągnie w inną stronę trochę, a tu akurat mamy publiczność, mamy zawsze wysprzedaną salę, mamy bardzo dobre finansowanie. Nie chcę ukrywać, że wielu orkiestr w Stanach nam bardzo zazdrości, bo na przykład w zeszłym roku dostaliśmy 15 milionów dolarów gift od jednej, to nasz prezent po prostu dla orkiestry od jednej pary, który po prostu chciał w ten sposób podziękować orkiestrze za wszystko, co orkiestra robi. Bo tam mieszkają, przyjeżdżają i mieszkają ludzie, dla których 15 milionów dolarów okazuje się, że nie jest to ogromną kwotę pieniędzy, ale to nie są ostatnie pieniądze dla tych ludzi.
Ale poza tym chcą je przeznaczyć na kulturę i
chcą
to jest
przeznaczyć.
Piękne.
I nic nie proszą za to, więc my możemy sobie pozwolić na to, żeby w każdym koncercie, nie mamy tych koncertów bardzo dużo, tylko mamy łącznie chyba symfonicznych programów 14 na sezon. Mając takie poparcie i taki budżet, możemy sobie pozwolić na najlepszych i najdroższych solistów. Jefim Bronfman przyjeżdża, to jest wielka gwiazda, pianista z górnej półki, najwyższej półki powiedzmy, i będziemy grali z nim Beethovena. To jest, czekam na to, bo ja już dawno chciałem z nim się spotkać. Z Jefim jeszcze nie graliśmy razem. Potem Gil Shaham przyjedzie też do nas, będzie grał koncert Dworzaka. Wystawy mamy poświęcone Diagilewu i Strawińskiemu. Ogromna wystawa, która przyjedzie z Montreux. No ogromna na nasze wymiary naszego muzeum, to nie jest Metropolitan, ale to jest dość duża wystawa. Muszę powiedzieć, że w tym roku przeżyliśmy ciężkie czasy, bo miasto Naples, w którym znajduje się ta filharmonia, przez to miasto przeszedł huragan Irma i rzeczywiście bardzo dużo jest do poprawienia. Na szczęście sala koncertowa nie ucierpiała, instrumenty muzyczne nie ucierpiały, ale w muzeum już tam prace trwają, trzeba trochę będzie poprawiać nawet ściany, bo tam woda weszła do środku, więc dużo pieniędzy też pójdzie na to, ale to nie przeszkadza nam planować na przyszły sezon też bardzo ciekawe rzeczy i ciekawe programy. Orkiestra hiszpańska w San Sebastian, z którą już współpracuję od wielu lat. To jest orkiestra, która pozwala na wypróbowanie dla mnie też trudnych, nowych dla mnie utworów, bo każdy program powtarza się 5 razy w 4 różnych salach. Zawsze jest pełno, zawsze orkiestra jest dobrze przygotowana i można wypróbować coś, co w przyszłości może uda się zadrygować tylko raz lub dwa, a tu możesz 5 razy pod rząd to zadrygować.
Mówisz, że wiek już senioralny, ale aktywność ogromna, prawie żadnego tygodnia wolnego i pewnie mnóstwo koncertów w całym świecie.
No nie ma, rzeczywiście nie ma wolnych tygodni. Ja tylko cieszę się z tego, że udało mi się troszeczkę znaleźć więcej czasu dla Polski, bo przez wielu lat ja prawie w Polsce nie dyrygowałem. Potem regularnie dyrygowałem, ale tylko w Warszawie, w Narodowej. Potem znowu odnalazł się ten stary kontakt, miły kontakt z Wosprem, więc ja regularnie teraz byłam tam. Potem na szczęście odnowił się ten kontakt z Poznaniem, bo jeszcze trzeci raz jestem w ciągu ostatnich lat. No i teraz do tego jeszcze dochodzi Juventus, który bardzo chce ze mną coś zrobić, i Symfonia Warszawia, który chce coś zrobić, i Szczecin bardzo chce, więc będę na pewno bywał w Polsce częściej niż poprzednio, nie raz na rok, nie dwa, może nawet 3-4 razy. Do tego mam teraz możliwość wyboru, może korzystając z tego, że już ponad 30 lat jestem w zawodzie, ja naprawdę teraz wybieram orkiestry, do których się jedzie, że się spełnią twoje oczekiwania. Staram się nie jeździć do nieznanych, nowych dla mnie orkiestr, bo to zawsze jest taki stres, udowadniać komuś coś. Ja lepiej jadę tam, gdzie ludzie wiedzą, z kim mają do czynienia, i takich orkiestr na świecie jest sporo. Trzecią część swojego czasu spędzam w Stanach. San Francisco był debiut bardzo dobry. Teraz jadę znowu do San Francisco. Potem będzie znowu Dallas. Kilka lat dyrygowałem regularnie w Nowojorską Filharmonię. Mam nadzieję, że to za 2 lata będzie przedłużenie. Chicago też. W zeszłym roku byłem znowu z Chicago Symphony. Jakieś nowe orkiestry w Stanach są zainteresowane. Zobaczymy. Na koniec tylko mogę powiedzieć, że prawie nie dyryguję ani w Petersburgu, ani w Moskwie. Będę w Petersburgu z orkiestrą słynną Filharmonią. W przyszłym roku jednak będę tam dyrygował. Nie ma proroka we własnym kraju, ponieważ ja mam 2 własne kraje, to przynajmniej w Polsce mogę częściej występować, i dla mnie to powiedzenie nie spełnia się aż w 100%, ale w 50% chyba tak.
Słuchaliśmy fragmentu 13 Symfonii Dmitra Szostakowicza, której pierwsza część opowiada o pogromie Żydów w Babim Jarze koło Kijowa. Zaprezentowały się zespoły z Liverpoolu pod dyrekcją Wasyla Pietrenki. Tymczasem w Trójmieście zaistniała nowa polska opera, ale o tym wszystkim Konrad Mielnik.
Listopad to przede wszystkim trzecia już odsłona cyklu opera Gadanensis po Madame Curie Elżbiety Sikory, Olympis Gdańska z muzyką Zygmunta Krause. W Operze Bałtyckiej odbyła się światowa prapremiera Sądu Ostatecznego. Muzykę skomponował Krzysztof Knitel.
Bardzo wielu kompozytorów współczesnych przechodzi na inne pozycje niż tradycyjne komponowanie operowe. To znaczy tworzą instalacje, robią performanse, które są związane z pewnymi ideami społecznymi, często z czasami metafizycznymi, z filozofią. Coraz rzadziej taka zwyczajna historia filmowa czy operowa staje się przedmiotem, treścią wydarzeń operowych. W tym przypadku, z ręką na sercu, muszę Państwu powiedzieć, że to jest zwyczajna opera, to nie jest żadna instalacja. Mówimy teraz o sądzie ostatecznym, oczywiście o tym spektaklu, który jest prezentowany w Operze Bałtyckiej.
No bo jest treść, jest fabuła, no nie ma arii. Tak jak to było w dawnych operach, ale właściwie teraz nikt chyba arii nie pisze.
Więc właśnie to tak wygląda, że w tej chwili już nikt, jeśli się nawet nie zajmuje instalacjami, nie zmienia teatru, nie robi wydarzeń na przykład na zewnątrz teatru, podróży po ogrodach, które są formą nazywaną przez kompozytora operową, bo takie w tej chwili zmiany w operze następują również. Więc jeśli ktoś tradycyjnie tworzy pewną opowieść i narrację operową, zbliżono do filmowej czy teatralnej, klasycznej narracji, to jednak już arii nie słyszałem od dawna w żadnej polskiej operze i również zagranicznych. No to tak jest. No, nie można od nas wymagać, żebyśmy wbrew sobie coś robili, dlatego że no publiczność kocha arię, prawda?
Ale powiem panu, że troszkę mnie pan zaskoczył tą muzyką do sądu ostatecznego, bo ja spodziewałem się po panu bardziej radykalnych środków. To się panu zdarzało bardzo często w innych przypadkach.
Tak, ale wie pan, coś mi podtrzymywało. To znaczy, ja od początku chciałem napisać coś, co będzie zaakceptowane przez zwyczajną publiczność, nawet nieprzygotowaną muzycznie, a więc przez takich właśnie ludzi, którzy oczekują jakiejś opowieści, oczekują jakiejś wyraźnej historii i dopiero wtedy są w stanie wciągnąć w akcję operową. I dalej jeszcze chciałem użyć środków, które są też zrozumiałe. To znaczy, jeśli pojawiają się w operze, w muzyce, pojawiają się jakieś cytaty, które nawiązują do różnych epok historycznych, bo na to pozwala ta właśnie akcja.
Nawet Marsylianka jest.
No prawie Marsylianka. Tak, tak, tam jest tylko parę pierwszych nut, ale wykonana tak, ze świadomością artysty, który to śpiewa, że brzmi rzeczywiście, jakby to była Marsylianka. A nie ma tam, no, oprócz dwóch nut nie ma Marsylianki.
No, często bywa więcej nut, a nikt nie jest w stanie tego rozpoznać. To także jest wielka sztuka.
Tak, muszę panu powiedzieć, że ta scena, która jest związana z Francją, zaczyna się od czegoś, co chyba niewiele osób rozpozna, ale na pewno kompozytorzy tak. Jest przepiękny utwór napisany przez zmarłego już kompozytora Gerarda Grizeya, Quatre Chants, czyli Cztery Pieśni, które no, są przepięknym dziełem na sopran i orkiestrę kameralną. I tam ta scena francuska zaczyna się od nawiązania do jego muzyki. Zresztą kocha muzykę Gerarda Grizeya, więc to nic dziwnego. Tego typu nawiązań jest dużo więcej.
Muzyka była z pewnością jednym z atutów tej premiery, podobnie jak i reżyseria Pawła Szkotaka. Najsłabszym chyba elementem samo libretto, które stworzył Mirosław Bójko. Akt pierwszy to opowieść, jak obraz powstawał, drugi to dalsze burzliwe dzieje tryptyku od grabieży przez gdańskich kaprów po chęć posiadania dzieła przez cara, Napoleona, Hitlera czy Stalina. Nie wiem, na ile reżyser mógł ingerować w libretto, na ile kompozytor. Jak wyglądała ta współpraca? Po pewnych skrótach byłoby to z pewnością bardziej logiczne. No cóż, chciałoby się rzec, i w tym wszystkim jest ambaras, aby troje chciało naraz.
Z pewnością wielu będzie chciało zobaczyć nową premierę Opery Bałtyckiej, bo w grudniu będzie można podziwiać nową realizację Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. Dlatego teraz oto marsz z tego baletu w wykonaniu Chicagowskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Georga Szoltiego.
to fragment z baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego i powracamy do Poznania, gdzie z filharmonią pod dyrekcją Ariela Zuckermana zagrała Sharon Kam. Izraelska klarnecistka ukazała przepiękną wizję muzyczną koncertu Adur Wolfganga Amadeusza Mozarta. A co powiedziała? Wygrała pani bardzo prestiżowy konkurs ARD w Monachium. Czy on zmienił pani życie? Nie wiem. Ja praktycznie już przed konkursem miałam podpisaną umowę z bardzo dobrą agencją koncertową w Stanach Zjednoczonych. Tak więc moja kariera rozwijała się niezależnie od konkursu, choć oczywiście jest super, gdy wygrywa się taki konkurs. To wpływa na identyfikację każdego, także i moją, bo było ważne, iż ktoś na przykład powiedział, och, ta solistka właśnie wygrała konkurs ARD w Monachium. Może nie miało to aż tak znaczącego wpływu na rozwój kariery. Często bowiem widzimy także, kto ostatnio wygrywa tego rodzaju konkursy. Rodzi to natychmiast pytanie, czy zwycięstwa na konkursach rzeczywiście zmieniają życie młodego muzyka. Ja po prostu miałam wiele szczęścia, ale także wtedy, kiedy to się wydarzyło, miałam 23 lata i sporo doświadczeń i sukcesów, które już wtedy zgromadziłam na swoim koncie. Grałam bowiem z wieloma orkiestrami. Podczas konkursu prezentowałam koncert Coplanda, który był nowy dla publiczności i bardzo różniący się od tego, do czego wszyscy się przyzwyczaili. Transmisja telewizyjna sprawiła, że wielu organizatorów koncertów zapoznało się z moim wykonawstwem. Powiedzieli więc, dobrze, zaprosimy tę laureatkę, aby wykonała u nas ten koncert. Tak więc byłam wielokrotnie goszczona i grałam z wieloma orkiestrami. Czasem zastanawiam się, co stałoby się, gdybym pozostała w Ameryce i nie wygrałabym konkursu ARD. Grała pani także przecież w Carnegie Hall w wielu sławnych salach. Tak, przed konkursem zagrałam jako 16-latka pod dyrekcją Zubina Mechty. Dlaczego? Ponieważ w Izraelu ma się oko na młodych, tych, którzy są bardzo zdolni, potrzebują pomocy, chcąc się szybko rozwijać. Rzeczywiście, jako nastolatka wykonałam koncert Mozarta i Zubin Mechta zachwycił się moją grą. Wtedy zaczął mnie zapraszać do wykonania innych koncertów, także za granicą. Nie tylko jeździłam z izraelską orkiestrą, lecz także występowałam z zespołem z Toronto. Wtedy również grał młody kanadyjski solista. Spotkaliśmy się także z berlińskimi filharmonikami, gdy oni po raz pierwszy po wojnie przyjechali do Izraela. Ja byłam solistką. Tak więc miałam wspaniałego mentora, który mi bardzo pomógł. Jeden z koncertów odbył się także w Carnegie Hall. Zubin Mechta zaufał mi i promował. A kolejną indywidualnością był także Kurt Mazur, który mnie zaprosił i powiedział, że będzie wspierał mój rozwój. Tak było, gdy w Nowym Jorku ja się pojawiłam. On poznał mnie z wieloma osobami, które mnie promowały i mi po prostu pomogły. A z Kurtem Mazurem dokonała przecież pani także nagrania koncertów Karla Marii von Webera. To także było wspaniałą myślą z jego strony. Miałam 25 lat i byłam nieświadoma odpowiedzialności. On powiedział, przyjedź, będę promował to nagranie swoim nazwiskiem. Dam swoją orkiestrę, Lipski Gewandhaus. I tak nagraliśmy koncerty Webera. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Dokonała pani wielu nagrań. Ostatnie było z kwintetem, prawda? Wszystko sprawił Rock Regera. Nagraliśmy jego kwintet. Potem jeszcze zarejestrowaliśmy kwintety i Mozarta, i Brahmsa. Nasz skład nie jest żadnym kwartetem smyczkowym, lecz po prostu w gronie tych osób postanowiliśmy wspólnie muzykować. I w ten sposób zrodził się zespół, z którym spotykam się regularnie 10 razy w roku. Za każdym razem przygotowujemy krótkie turne, aby po prostu wspólnie wykonywać muzykę kameralną. ale także lubi pani jazz. Tak, ale nie jestem żadnym rasowym muzykiem jazzowym. Lubię próbować swoich sił w jazzie klasycznym. To sprawia mi po prostu wiele radości. Był to fragment trzeciej części z koncertu A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Sharon Kam, której towarzyszyła Württembergisches Kammerorchester Heilbronn pod dyrekcją Jürga Ferbera. W Słupsku zakończył się 23. Komeda Jazz Festival, organizowany przez Stowarzyszenie imienia Krzysztofa Komedy, któremu przewodniczy Leszek Kułakowski, pianista jazzowy, profesor i kompozytor, który na festiwalu przedstawił swój nowy program Chopin Impression. To międzynarodowy projekt, w którym biorą udział muzycy ze Szwecji, a z Leszkiem Kułakowskim rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
To miał być międzynarodowy projekt i spojrzenie na muzykę Chopina miało być takie trochę neutralne, czyli od szwedzkiej strony chłodne i spojrzenie bardzo takie emocjonalne, wręcz z pozycji uwielbienia, z pozycji Polaka.
No i to się właściwie udało, bo ty rzeczywiście zaprosiłeś tych muzyków z zagranicy do nagrania. Co oni wnoszą do muzyki Chopina i jak wam się układa współpraca?
Myśmy podzielili się aranżami. Ja zaaranżowałem cztery miniatury Chopina i Mikael Gade, saksofonista, zaaranżował również cztery. I to bardzo pięknie się wszystko urozmaica, kontrastuje. On ma takie inne spojrzenie, zupełnie nie takie emocjonalne jak ja i takie chłodne. Po prostu te aranże są w ogóle jakby z innej perspektywy i także ten obraz Chopina wydaje się bardziej ciekawy i bardziej taki barwny po prostu przez to, że są inspiracje jakby z różnych kultur.
Jakie utwory w ogóle Chopina wybrałeś do tego projektu?
To były utwory takie, które są bardzo empiryczne w formie, czyli preludia, nokturny. Ale mogę to wymienić kilka rzeczy, które wybrałem. Preludium Hamol, Preludium Emol, Cemol, Marsz Finebr na przykład, Mazurek Amol.
Ten materiał już został nagrany?
Tak, ten materiał żeśmy nagrali w lipcu w Gdańsku i teraz promujemy ten materiał właśnie na koncertach Szwecji, które się odbyły. Było 6 koncertów, między innymi na Stockholm Jazz Festival. Był taki koncert też w Göteborgu, gdzie przyszła polska diaspora, bardzo wzruszający wieczór. Graliśmy na Trollhättan Jazz Festival, w innych miejscowościach. Także no, wszędzie entuzjastycznie nas przyjmowano i bardzo się to podoba, to nasze spojrzenie na muzykę Chopina. Tak, teraz jedziemy na koncert do Rygi, do Wilna na Litwie i wracamy, jakby zamykamy tą całą trasę europejską koncertem na Comeda Jazz Festival w Słupsku.
Ty wypracowałeś taki własny styl, jeśli chodzi i o pianistykę, i o kompozycję. Gdzie upatrujesz źródeł tej swojej pracy, swojej twórczości?
No, mnie interesuje w muzyce po prostu dopowiadanie swojego niezależnego głosu. Tu jak rozmawiałem o muzyce Chopina, dla mnie jest najważniejsze zachować ducha tej muzyki, ale też prowadzić swoje spojrzenie na tą muzykę i ją rozwinąć przez improwizację.
A nie masz wrażenia, że za chwilę jazz będzie po prostu muzyką improwizowaną? Bo ten jazz europejski, mam wrażenie, dość daleko już jest od tego jazzu, który znamy, jazzu amerykańskiego.
No tak, Amerykanie mówią na jazz, amerykańska muzyka klasyczna, czyli to jest taki jedyny wynalazek w zasadzie kultury amerykańskiej do skarbnicy kultury światowej i oni to bardzo kultywują i tak dalej, ale myślę, że jazz europejski jest ciekawszy, ciekawie się rozwija, gdyż asymiluje różne kultury narodowe, europejskie i jakby infekuje się tymi doświadczeniami tych kultur i przez to jest wzbogacony i bardzo interesujący, różnorodny przede wszystkim, ciągle poszukujący nowych środków wyrazu. To właśnie kierunek właśnie asymilowania, inspirowania się kulturami narodowymi, folklorem, kulturą muzyczną, tworzenia międzynarodowych składów, gdzie każdy muzyk wnosi coś ciekawego do zespołu. Także to są te tendencje właśnie europejskiego jazzu, poszukiwania wspólnego języka na podstawie swoich autonomicznych doświadczeń, które wynikają z bycia Polakiem, Niemcem, Szwedem, nie wiem, Duńczykiem.
A czy ty też nadal pracujesz nad łączeniem muzyki jazzowej z poważną czy współczesną, tworząc ten trzeci nurt, który też ci w swoim czasie bardzo odpowiadał?
No tak, ja mam mnóstwo utworów właśnie takiej właśnie kompilacji zespół jazzowy i orkiestra symfoniczna, ale problem jest taki, że no, orkiestry symfoniczne nie chcą tego grać, także tu jest tego typu problem.
Nie chcą, bo za trudne?
Nie chcą, bo po prostu wolą grać Mozarta, którego już znają.
Lubimy muzykę taką, którą znamy.
No, to jest też wygoda.
Jasne. W tej chwili jesteś już uznanym w ogóle twórcą jazzowym. Jak było na początku? Jak to jest robić karierę ze Słupska?
Ja tak w ogóle nie rozpatruję tego w kategorii kariery. Po prostu dla mnie muzyka jest też moim hobby, pasją i to jakby jest najważniejsze. Ja mam z tego czerpię przyjemność, radość. I nie oczekuję, że to ma być jakiś sukces komercyjny. Ja myślę, że to jakoś publiczność odbiera i po prostu przyjęcie publiczności, reakcja publiczności jest taką nagrodą za tą pracę, którą się wykonuje i publiczność w zasadzie wskazuje kierunek, czy jest dobry, czy zły, w zależności jaki jest odbiór publiczności. Ale generalnie najważniejsza jest prawda wynikająca z samego twórcy, żeby to, co on proponuje, nie było przekłamane.
A czy teraz pracujesz nad jakimś dziełem z nurtu muzyki poważnej?
No tak, zacząłem pisać koncert właśnie wiolonczelowy dla mojego bratanka Maćka Kłakowskiego, który jest fenomenalnie utalentowanym wiolonczelistą. Mam w zasadzie ukończoną jedną część, ale z braku czasu na razie praca stanęła.
Z braku
ale
czasu, bo...
Myślę to skończyć w przyszłym roku i zrobić premierę tego.
Twój brat Bogdan Kułakowski będzie występował niebawem w Filharmonii Koszalińskiej i będzie prezentował twój koncert fortepianowy.
No to jest koncert napisany na 40. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, czyli w zasadzie 10 lat temu. Koncert, który łączy takie elementy muzyki jazzowej z taką wirtuozowską pianistyką. Ja bym powiedział, że to taki współczesny koncert post-gershwinowski, postromantyczny, neobopowo-jazzowy, czyli tak po prostu bardzo skomplikowana nazwa.
Czyli nie jest tak do końca, że twoje utwory nie są grane, bo filharmonie trochę się boją.
To znaczy, ja jeżeli chodzi o ten koncert na przykład, ja rozmawiałem z Adamem Makowiczem, z Leszkiem Możdżerem, oczywiście dałem im płytę i tak dalej, proponowałem, żeby to grali, im się to bardzo podoba, ale nie miałem czasu się tego nauczyć.
I na zakończenie oczywiście Chopin w ujęciu jazzowym Leszka Kułakowskiego i jego muzycznych partnerów. I tym utworem żegnamy się z Poznania. Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Thank you.